Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Piłka nożna w dzisiejszym programie Sport Cafe. Dzień dobry, witam serdecznie moich gości. Andrzej Fligel, Gazeta Lubuska. Witam, Andrzeju.
Witam serdecznie.
Michał Grzelczyk, trener Zorzy Ochla i Lechii Zielona Góra. U17 grającej w CLJ-ce. Dzień dobry, panie trenerze.
Dzień dobry panie redaktorze.
Troszeczkę mocniej. Pan trener głosem, poproszę trochę mocniej. Panowie, dwa tematy dzisiaj, czyli wczorajszy mecz Węgry-Polska i druga sprawa, powrót okręgówki zielonogórskiej między innymi do gry. Jutro zacznijmy od tego wczorajszego meczu, na który czekała cała piłkarska Polska, chyba z zapartym tchem, bo wszyscy czekali na debiut Paulo Sousy. Skończyło się wynikiem 3-3. Andrzej, napisałeś, że za tę zmienność nastrojów kochamy piłkę nożną, natomiast miałem wrażenie, że chyba nie o taką zmienność nam chodzi zawsze, zwłaszcza przy reprezentacji Polski. Co? Jak ten mecz wczorajszy odbierasz?
No wiesz, dlatego kochamy futbol i to nie, tego nie zmieniam, bo 60 minut kompletnej kichy właściwie i niczego. Nawet tam pozwoliłem sobie napisać na Facebooku, że no, nowy trener, a gramy tak jak kiedyś. No i nagle bach, zmiana, wchodzą nowi zawodnicy i w ciągu minuty odzyskujemy wigor. Prawie straciliśmy jeszcze trzecią bramkę. To jest inny temat, ta nasza obrona, bo boję się, co jak nam Madziarzy strzeli trzy bramki, co ile nam Anglicy strzelą. Prawdzie nie ma takich porównań w futbolu, ale można sobie tak snuć. Natomiast dlatego właśnie kochamy ten futbol i myślę, że ten punkt trzeba szanować, biorąc pod uwagę 60 minut no, słabej gry, przeciętnej i takiej no, kiepskiej. Także fajnie, że zremisowaliśmy z Węgrami, bo mamy ich u siebie, a wszyscy mówią, że będziemy mieli drugie miejsce, że z Anglikami nie damy rady, a drugie miejsce, przypomnę, to są dwustopniowe baraże. To nie jest tak hop-hop, że jednostopniowy baraż. To jest też ten awans bardzo niepewny. A jeszcze Albania jest, którą wszyscy lekceważą, a Albania może zrobić jakiś numer.
Szanowny panie trenerze, to teraz pana poproszę o emocje, które w panu kotłowały się, jak rozumiem, tak jak w całym narodzie podczas wczorajszego spotkania. Co dzisiaj na chłodno, czy już inaczej pana to patrzy, co się wydarzyło wczoraj w Budapeszcie, czy tak samo?
Znaczy, w pierwszej kolejności to trzeba przyznać i tutaj podkreślić fakt, że troszeczkę czasu trener musiałby jeszcze dostać, żeby te swoje nowe pomysły wprowadzić do reprezentacji, natomiast tego czasu na pewno nie było na to, żeby już w takim meczu ważnym, jakim są eliminacje do kolejnej wielkiej imprezy, próbować doświadczeń w postaci debiutantów na pozycjach, na których do tej pory nie mieli okazji być sprawdzeni pod okiem właśnie nowego selekcjonera i myślę, że z takim rywalem, który nawet nie jest z górnej półki piłkarskiej, takie doświadczenia to troszeczkę chyba nie wypaliły, jeżeli chodzi o to wczorajsze spotkanie, więc tutaj można mieć ten mały żal. Kolejna sprawa, ogromne zdziwienie budziło u mnie, oglądając wczorajsze to spotkanie, ten fajny zryw, który został tutaj wprowadzony, czyli jest światełko w tunelu, że trener ma fajny pomysł na tą reprezentację i wie, czyta ją już od pierwszego spotkania, wie jakie zmiany dokonać, wie jak korekty popełnić, żeby ten mecz nabrał troszeczkę innego kolorytu, no ale strzelając bramkę wyrównującą na 2-2, zamiast iść za tym duchem, zamiast iść za tym pędem, wszyscy oczekiwaliśmy, że teraz ta reprezentacja już ma rywala dopadniętego i na łopatkach, to w tym momencie nagle okazało się, że cofamy, że zaciągamy ten hamulec ręczny i zespół znowu wpada w taką otchłań błędów indywidualnych, niedoświadczonych jakichś zagrań, wydawałoby się, i powoduje to, że kontrolnie to spotkanie wymyka nam się z łap. Także tutaj można mieć dużo, dużo uwag, natomiast doświadczenia w meczu z Andorą jeszcze okej. Tutaj powinna być ta żelazna jeszcze jedenastka, która do tej pory punkty zdobywała. Za głowę można się tylko łapać, jeżeli chodzi o błędy defensywą popełniane. Tutaj powiem szczerze, że w szoku byłem, że na europejskim poziomie zawodnicy, którzy grają w dotychczasowych klubach, popełniają takie babole, mogę użyć dziecięcego takiego sformułowania, bo to niestety nie budzi zbyt dobrych jakichś tam symptomów na przyszłość.
Okej, panowie, a dzisiaj przeczytałem takie zdanie, któryś z dziennikarzy ogólnopolskich napisał, że szanuje człowieka, który po pierwsze ryzykuje, a po drugie potrafi potem przyznać się do błędu, że popełnił ten błąd. To o Paulo Sousie. Czy wy też byście tak ocenili trenera, że zbłądził, bo popełnił ryzyko? Rozumiem, pan trener tutaj rzeczywiście to powiedział przed chwilą, że nie na ten mecz w każdym razie. Natomiast na plus, bo zareagował znakomicie. Jaka jest właściwie ocena trenera? Wiem, że to szybko, pierwszy mecz, ile oni tam mogli mieć treningów. Natomiast jak generalnie ocena trenera, tego składu, tego co się wydarzyło, jak reagował w trakcie spotkania, jak i jego samego na dziś po tym pierwszym meczu panowie ocenią? Andrzej najpierw, proszę.
No, trener okazał się, po pierwsze to w ogóle to jak doszło do zmiany trenera, tej niespodziewanej zresztą, no to jest to człowiek, który ma za sobą kapitalną karierę piłkarską, bardzo dobrą. Bardzo dobrą zespół, człowiek, który prowadził kilka drużyn w Europie, natomiast to też dla niego jakieś nowe starcie w reprezentacja narodowa i takiej jeszcze sytuacji. I myślę, że fajnie było, że okazał się takim otwartym gościem, nie? Że w tym wywiadzie telewizyjnym od razu szczerze, na gorąco powiedział tak, zrobiłem błąd, wystawiłem tak, zmieniłem.
Już
tak
nie
dalej.
Było jakiegoś tego lania wody, o którym mówiłaś się, prawda?
Nie było lania wody słynnego, a trenerzy mają tak zwany ten bajer słynny, że boisko, trawa źle strzyżona, sędzia niedobry, to się mu zdarzyło, nie wiem czemu, co on chciał do Feliksa Brycha, znakomitego sędziego, który świetnie ten mecz prowadził. tego nie rozumiałem, ale to jest stały motyw trenerów. Trener Grzelczyk pewnie przyzna. Niektórzy trenerzy lubią zawsze mieć motyw, sędziowie, powietrze, trawa strzyżona, deszcz i tak dalej. Bardzo otwarty gość. Widzę, że zaryzykował, stawił Helika, rzeczywiście ryzyk fizyk, prawda, zawodnik, który nigdy nie grał w kadrze, nagle mecz o punkty i nie z Andorą, tylko powiedzmy z Węgrami, którzy naprawdę nie są kelnerami. To jest średnia drużyna europejska, która się ładnie ostatnio poszła w górę, także zaryzykował, ale szybko to zmienił i chwała mu za to i mi się wydaje, że będzie z tego pożytek, że będzie otwarcie mówił, co go boli, jak uważa i nie będzie kręcił.
Panie trenerze, a do pana pytanie, bo pan mówił o tym, że rzeczywiście to, co Andrzej też wspomniał, że te eksperymenty nie w tym spotkaniu, nie w meczu z Węgrami. Największy eksperyment to było po prostu wyjęcie z tej żelaznej jedenastki Kamila Glika i wstawienie tegoż Helika, o którym mówimy, czy coś innego, czy coś jeszcze innego?
Ja no myślę, że tutaj cały czas będę piał do tego, o czym mówimy. No, eksperyment na spotkaniu z reprezentacją, która na wielkiej imprezie ostatnio też była, jest odświeżana. Tam jest kilku młodych, perspektywicznych zawodników, którzy się wbijają na salony europejskie właśnie przez reprezentację Węgier. Więc tutaj, jeżeli ktoś myślał, że można to potraktować jako dobrą grę kontrolną i budowanie, wprowadzanie tych nowych pomysłów na zawodnikach, którzy też chcą w eliminacjach, mówię o gospodarzach wczorajszego spotkania, też chcą w eliminacjach punkty zdobywać, też chcą zaistnieć, no troszeczkę to nie wypaliło. Tak jak tutaj już też podkreśliliśmy, świetnie zareagował trener, wracając jednak trochę do ustawienia, wracając jednak do osób, które do tej pory zapewniały reprezentacji jakiekolwiek punkty. Natomiast ogromnym plusem jest to, że w końcu mamy trenera, który nie owija w bawełnę, który potrafi na konferencji nawet prasowej, myślę, że w szatni tam padło troszeczkę więcej gorzkich słów pod kątem niektórych zawodników, potrafi też to wyeksponować, potrafi powiedzieć na konferencji właśnie dziennikarzom, że wie, jakie błędy sam popełnił, wie też, jakie błędy popełnili zawodnicy i dać od razu jasny sygnał czy debiutantom, czy zawodnikom, którzy do tej pory w tej kadrze znajdowali się, że panowie, to może być pierwsze i ostatnie wasze spotkanie tak zagrane, bo to już jest jasny sygnał, że będzie reagował w postaci kolejnych meczy, kolejnych powołań i trzymam za kciuki za trenera i oczywiście mam nadzieję, że to tego słowa dotrzyma i będzie właśnie tak działał, że jeżeli ktoś na poziomie reprezentacyjnym popełnia dziecinne błędy, tam już nie powinno się to przytrafiać, no to tutaj piłka jest na tyle brutalna, ta reprezentacyjna, że trzeba reagować, trzeba dać szansę następnemu, który będzie tą rywalizację reprezentacyjną fajnie nakręcał i tutaj jest ten duży plus, że trener potrafi reagować, potrafi działać, potrafi od razu po spotkaniu to wyciągnąć.
Okej, rozumiem, że zgodziliśmy się, że w obronie były błędy, że tutaj najpierw to ustawienie było błędne, potem te zmiany, okej. Natomiast chciałbym o dwóch zawodników was zapytać z imienia i nazwiska, bo toczy się o nich również dyskusja. Po pierwsze Wojciech Szczęsny, czy on mógł cokolwiek wczoraj wybronić przy tych trzech akcjach, przy trzech bramkach, bo właściwie wszystko, co leciało w naszym kierunku, to wpadło do siatki. Czy to był dobry występ? Jaki to był występ bramkarza reprezentacji Polski? Jak tak na zmianę, to teraz Andrzej Fligel.
No, biorąc pod uwagę klasę zawodnika i zespół, w jaki występuje i mecze, jakie rozgrywa, to tak średni, żeby nie powiedzieć przeciętny. Średni. No, nie zrobił jakiegoś straszliwego babola, że on zawalił tutaj którąś bramkę aż generalnie, natomiast przy wszystkich no nie pomógł, po prostu nie dołożył tego, czego byśmy od takiego zawodnika oczekiwali. Ja jestem, powiem szczerze, lekko rozczarowany, a wydawałoby się, że to, co że trener określił, że on będzie już tym stałym bramkarzem, to jakby pomoże takiemu zawodnikowi, nie będzie musiał się denerwować, nie będzie tego, co było do tej pory, że często dwa dni przed meczem jeszcze nie było wiadomo, który wystąpi. Także ja jestem lekko rozczarowany, lekko powtarzam, bo nie było tu jakiejś straszliwej kuchy po której byśmy się złapali za głowy, natomiast nie było jakiejś wielkiej klasy, nie było, nie pomógł za bardzo, może tak.
A pana trenera chciałem zapytać o Piotra Zielińskiego, bo to jest zawodnik, który ciągle słyszymy, że jest genialny, że jest wspaniały. W mecze w lidze włoskiej, za które jest wychwalany, powtarzają się, natomiast jak przychodzi do meczu w reprezentacji, to nie do końca wiadomo, co się dzieje, nie jest już takim ideałem. Pan jakby ocenił go za wczorajsze spotkanie?
Znaczy, no, widać, że to jest zawodnik o ogromnym potencjale technicznym, o ogromnym potencjale grania także i bez piłki. Natomiast mam wrażenie, że w tej reprezentacji, nie wiem, nie chcę zaglądać tam do głowy zawodnika, bo jestem tutaj z podwórka troszeczkę dalekiego od tego, żeby jeździć na zgrupowania reprezentacji Polski i rozmawiać z tym zawodnikiem. Natomiast mam wrażenie, że ten zawodnik swoimi występami reprezentacyjnymi nie pokazuje tego, co przede wszystkim gra w lidze włoskiej. I tutaj nie wiadomo, gdzie jest przyczyna tego, czy może model grania, styl grania, ale no, Lewandowskiemu na przykład Robertowi nie przeszkadza. Model grania, strzela dalej bramki, potrafi się zerwać nawet na te 15 minut, żeby ten błysk taki, który w lidze niemieckiej cały czas gdzieś tu szlifuje i prezentuje, móc też zaprezentować w meczach reprezentacji. Natomiast jeżeli chodzi o Zielińskiego, to w tym momencie więcej od niego na pewno możemy oczekiwać, to co prezentuje w lidze włoskiej. Tutaj jeden zwód, jedna piłka zagrana, żeby wpadać w ochy, achy na zawodnika, który ma kreować grę ofensywną, który ma być łącznikiem między właśnie defensywą a ofensywą, bardziej z tymi inklinacjami do gry ofensywnej. Uważam, że tutaj Zielu jeszcze no, nie pokazał tych swoich umiejętności. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy presja aż tak duża reprezentacji, czy oczekiwania wobec niego są aż tak wielkie, czy zawodnicy, kontakt z nimi nie jest na tyle tutaj skuteczny, tak jak u siebie w zespole na co dzień przebywający w lidze włoskiej. No, ciężko mi tutaj to określić, natomiast zdecydowanie więcej od tego zawodnika możemy wymagać.
No bo pan wspomniał Roberta Lewandowskiego, to znowu w jakimś sensie była samotność Roberta Lewandowskiego, no w pewnym momencie nawet wracał, miałem wrażenie, pod własne pole karne. To też jest zadziwiające w tej reprezentacji. Nieobsługiwany w ogóle do pewnego momentu Lewandowski właściwie. Jak pan to widział, tą sytuację?
No dokładnie. I tu właśnie duża rola, myślę, Zielińskiego, myślę, zawodników drugiej linii, bo jednocześnie czy Milik, który miał też być zabezpieczeniem, takim delikatnie mówiąc, jako ta fałszywa dziewiątka, trochę wycofany, plus wahadła, który miał szukać Roberta, myślę, że tutaj był zamiar, żeby troszeczkę mu dać możliwości grania tego, co ma Robert w Bayernie, czyli te akcje oskrzydlające, które szukają go z mnóstwem ilości dośrodkowań, powodują, że Robert strzela jak na zawołanie zdanie. Tutaj trochę tego zabrakło, bo zarówno Reta z lewej strony, dopiero wejście naszego tutaj ziomalka, jak ja to nazywam, Kamila Jóźwiaka, spowodowało, że te piłki zaczęły tam fruwać, delikatnie mówiąc, w to pole karne. To był nie jeszcze taki zryw i nie jeszcze taki dominujący moment tego meczu, żeby przeważać całkowicie i żeby właśnie tymi akcjami oskrzydlającymi szukać Roberta. Natomiast, tak jak mówię, zabezpieczenia w postaci drugiej linii ze strony czy Zielińskiego, czy Krychowiaka, no można by było szukać tutaj ze świetlą i ten Robert rzeczywiście znowu, tak jak taka bestia, delikatnie mówiąc, mocno rozjuszona, próbowała szukać rozwiązań, wchodził w tą drugą linię, był taki zagubiony, natomiast chwała mu za to, że tą jedną bramkę na 3-3 wyrównującą też potrafił tym swoim kunsztem i artyzmem piłkarskim dać nam tą radość, więc tutaj Roberta nie ma co już rozliczać za całe spotkanie, bo dał tą bramkę, która zapewniła nam ten jeden punkt, więc nie ma co już dalej dyskutować o Robercie.
Okej, to jeszcze na koniec tej rozmowy o meczu Węgry-Polska, Andrzej Fligel. Widzisz plusy jakieś w ogóle, jakie pokazała reprezentacja Polski w tym spotkaniu?
No tak, oczywiście. No, te 30 minut gry było całkiem fajne. Pomijając te straszliwe błędy w obronie, z tym coś trzeba będzie zrobić, bo jak tak będzie, to nawet Andora nam może coś strzelić. Nie, no żartuję oczywiście, ale naprawdę no, meczu z Anglikami się już boję. Ja myślę, że jest trochę czasu i trener coś tam poprawi, poprzestawia, bo to było rzeczywiście straszliwe, te błędy w obronie. Natomiast jestem przy nadziei, można powiedzieć. Jestem ostrożnym optymistą, bo rzeczywiście jak do 2-0 to strasznie wyzywałem. Tutaj byłem, aż na żona przybiegła z drugiego pokoju, czemu tak krzyczę i wyzywam, bo było to straszne. A potem to się jakoś trochę odmieniło. Szkoda, że nie dało rady Tak, trener wspomniał, 2-2 było i trzeba było pójść za ciosem, walnąć trzecią bramkę i spokojnie wyjść fajny wynik. Ale no 3-3 też dobry wynik, ja jestem optymistą. Oczywiście nie wiem, co to będzie z Anglią. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie właśnie z Anglią.
Okej, piłka lokalna teraz, panowie. Czwarta liga jutro nie zagra, natomiast wraca okręgówka i północna, i południowa w niepełnym składzie, bo dwóch zespołów na razie w okręgówce północnej, tej gorzowskiej, nie będzie. W naszej zielonogórskiej, która tutaj nas interesuje przede wszystkim, też dwóch zespołów na razie nie będzie. Z tego, co wiem, to jeden zespół ma dołączyć jeszcze w przyszłym tygodniu. Będą mecze poprzekładane w każdym razie w pewnym stopniu. Co panowie na to, generalnie na ten powrót okręgówki? Od pana trenera chyba zacznę.
No, jako trener, jako osoba, która pracuje na co dzień z zawodnikami z dzielnicy zielonogórskiej, jaką jest Ochla, no to mogę tylko powiedzieć, że kamień z serca gdzieś tutaj nam spada. Oddychamy z ulgą, bo cała ta praca, którą poczyniliśmy w trudnym bardzo okresie, jakim jest non-stop bombardowanie nas kolejnymi obostrzeniami, zwalnianie tych obostrzeń, różnego rodzaju zapisy, możemy, nie możemy w lesie trenować, na boisku, więc w tym okresie bardzo, bardzo trudnym tutaj odetchnęliśmy. Patrząc, jak rozwija się sprawa powrotu do tych rozgrywek, jak fajnie gdzieś tutaj nam Lubuski Związek wyciągnął tą pomocną dłoń do tego, żeby jednak ten sezon nie szufladkować do archiwalnych gdzieś zapisów, tylko móc wrócić, móc spokojnie rywalizować, czekając też na lepsze dni w postaci całkowitego zniesienia już wszystkich tych obostrzeń.
Bo trzeba powiedzieć, przepraszam trenerze, że się wetnę, trzeba było zrobić taką oto czynność, że zawodnicy musieli zostać po prostu stypendystami klubów, krótko mówiąc, żeby mogli grać, żeby kluby mogły grać i żeby mogła ruszyć okręgówka, tak?
Dokładnie, no niestety, no trzeba się posunąć do takich właśnie, jak to niektórzy nazywają, absurdów furtek prawnych, natomiast no, jeżeli ta furtka prawna funkcjonuje, jest dana przez górę, przez rząd, przez władze ministerialne, no to trzeba z niej jak najszybciej skorzystać, po to właśnie, żeby cały ten rok pracy sportowej, bo to tylko z nazwy są amatorzy, to są panowie starsi, którzy łączą swoje pasje bycia wielkimi reprezentantami Polski, jak już tak zaczęliśmy dzisiejszą tą rozmowę, z tym, żeby te marzenia swoje dzisiaj przekładać na boiska klasy okręgowej, na boiska w cudzysłowie amatorskie. Trzeba było to zrobić szybciutko, zrobiliśmy i dzisiaj cieszymy się z tego, że możemy wrócić do tych rozgrywek.
Andrzej Wigel, czy też zadowolony z tego?
Znaczy, oczywiście, że zadowolony, że ktoś będzie grał i że będzie można jakiś, że będzie można, no, że będzie rywalizacja. Natomiast ja piszę to i od dawna mówię, że zakaz gry, zezwolenie na przykład, że grają drugie ligi halowe, gdzie to są też ligi praktycznie amatorskie. No taka prawda jest, spójrzmy na te drużyny drugiej lidze koszykówki kobiet. No to tam większość to są drużyny szkolne wręcz, że to jest dozwolone, mimo że pod dachem. Mimo, że możliwość zakażenia jest znacznie większa, a piłka nożna nie może grać. Dla mnie to jest dziwne. Natomiast zobaczmy, jak to śmiesznie, że trzeba zawsze kombinować w tym kraju.
No właśnie, tak? no dokładnie, bo przecież tutaj...
No,
słuchajcie,
tak trener mówił, pozwalają na zrobienie takiego numeru i nagle udajemy, że zawodnicy w okręgówce są zawodowcy, mają stypendia i tak dalej. Trzeba te stypendia sztucznie podpisywać, trzeba kombinować. Natomiast to jest dla mnie straszne, że oni zakazują, ale jednocześnie pozwalają i trzeba z tego korzystać. To jest tak typowo polskie, ale jeszcze jest inna sprawa. Martwi mnie to, że inaczej, jeżeli ten lockdown potrwa 2 tygodnie, nie ma problemu, te kluby dograją to. A co będzie, jak ten lockdown potrwa do końca rozgrywek, na przykład? Co wtedy z tymi klubami, które nie przystąpiły do rozgrywek, bo nie mogą grać, bo tam władze miejskie powiedziały, że nie, bo jest zakaz. Co wtedy? Nie wiem.
Tego nie wiem, natomiast ja jeszcze się chciałem z wami podzielić refleksją, bo jestem taki trochę rozdarty, bo jestem człowiekiem sportu i chciałbym, żeby te zespoły grały. Natomiast jak słyszę od początku tygodnia 25 tysięcy, 29 tysięcy, 34 tysiące, 35 tysięcy ofiar, ludzi zakażonych, tak, przepraszam, COVID-em i nagle to, co Andrzej, użyję tego samego słowa, kombinują kluby, żeby doszło do rozgrywek i będziecie panowie rzeczywiście, tu mnie do pana trenera, natomiast generalnie będzie ta zielonogórska i gorzowska okręgówka grała. Tak oddaję się takiej refleksji, czy to jest dobry moment po prostu, żeby ruszać z tymi rozgrywkami, jeżeli wszyscy powtarzają COVID, sytuacja na styku, na granicy służba zdrowia, jest to jednak kilkanaście drużyn w tym regionie. Pan trener Grzelczyk za chwilę spotka się ze swoimi zawodnikami w małej szatni. Trener drużyny przeciwnej spotka się ze swoim zespołem. To są ludzie, jak pan mówi, z normalnych, różnych środowisk przyjdą. Nie wiadomo, zakażeni czy nie zakażeni. Będziecie panowie jeździli samochodami osobowymi de facto pewnie w większości na mecze. Ja się tak zastanawiam, nie wiem, naprawdę jestem rozdarty, czy to nie jest moment, czy nie warto było jeszcze poczekać dwa tygodnie, kiedy, nie wiem, kiedy teoretycznie, mówią fachowcy, ta fala powinna w jakiś sposób opaść. Co pan, panie trenerze, czy panom takie refleksje w ogóle towarzyszyły, czy panowie po prostu chcieliście grać i tyle?
Znaczy, może nie tak, no tutaj bym się odnosił do słowa odpowiedzialność, jaka panuje. No my od roku jesteśmy już wdrażani w różnego rodzaju aspekty przygotowania się do treningu, organizacji spotkań ligowych. Ja naprawdę nie jestem na tyle szaleńcem, żeby zawodnika wpuszczać na trening z jakąkolwiek temperaturą, z jakimkolwiek katarem i tak dalej. My to wszystko u siebie w szatni mocno pilnujemy. Jeżeli zawodnik ma gorączkę, mają obowiązek mi to zgłaszać wcześniej, nie w dniu treningu, ale już na samym początku czy na koniec weekendu, że trener, dzisiaj jest taka sytuacja, że niestety, ale coś mnie łapie, coś mnie...
No tak, ale są bezobjawowcy, prawda?
Wracam do następnej części pytania. Jeżeli tylko i wyłącznie byłaby taka możliwość też stworzona z góry, że na przykład sezon przedłużamy na miesiąc lipiec, wakacyjny miesiąc, że wydłuży się rozpoczęcie kolejnej rundy, kolejnego sezonu do na przykład, nie wiem, miesiąca września, że zagramy może krótszą tą rundę, może inaczej ją konstruujemy też, mówię o nowym sezonie. Natomiast ta, że będzie przedłużona, no to my też byśmy spokojnie przeszli do porządku dziennego. Natomiast całość tej pracy, jeżeli dzisiaj wykluczyłoby się, bo dobrze o tym wiemy, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ten lockdown nie potrwa tylko dwa tygodnie, że nie wrócimy na koniec miesiąca do normalnych warunków, tylko on będzie się przedłużał. To będzie teraz zniesienie obostrzeń tych generalnych na delikatne, rejonowe obostrzenia, ale cały czas będziemy żyli w tej niepewności, więc władze też powiedziały, że panowie, no to w tym momencie nie ma szans, no to my zamykamy ten sezon, zamykamy rozgrywki i znowu kończymy tak naprawdę całą tą naszą pracę, cały ten trud, wysiłek na okresie marca i czekamy do końcówki sierpnia na to, żeby znowu wystartować. Za tym też idą jakieś pieniądze, inwestycje, różnego rodzaju pokłady. Stąd uważam, można było czekać, ok, ale jeżeli daje nam się wybór, że musimy skończyć te rozgrywki tak, żeby można było, delikatnie mówiąc, dopiąć całe tabele i tak dalej, no to wyjścia innego moim zdaniem nie było. Pojawiła się ta furtka. Stąd ci, którzy próbują ją podnieść, są. Myślę, że tutaj odpowiedzialność też będzie spoczywała w głównej mierze na trenerach, na sztabach trenerskich, na zawodnikach, że doskonale wiedzą, jak wyglądała okres przygotowań, jak wyglądał rok pandemiczny, jak wygląda teraz.
Jasne, sytuacja. Dlatego mówię, że jestem rozdarty, bo wiem, ile pracy ci wy, amatorzy, wkładacie, ale jednak ile pracy w to wkładacie i że to również troszkę kosztuje. Z drugiej strony wiem, że i wiemy wszyscy, że COVID również jest bezobjawowy, więc można mierzyć temperaturę, temperatury nie będzie, ktoś kogoś może...
Natomiast ja też, panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz powiem. No, badania, które prowadzą inne województwa, jeżeli chodzi właśnie o klasy rozgrywkowe, te rozprzestrzenianie się tych wszystkich elementów, o których tutaj mówiliśmy, na bazie otwartego boiska, na bazie treningu otwartego, zdrowego podejścia tych zawodników jest znikoma, jeżeli chodzi o tutaj możliwość zakażenia. Tak? No, my bazujemy na tym, co Polski Związek też robił, bazujemy na tym, co niektóre województwa, jeżeli chodzi właśnie o badania i kontrolę klasy okręgowych i niższych, próbowały wprowadzić, no to tam zakażenie, które wychodzi z szatni takiego boiska, jest naprawdę znikome. To więcej zagrożenia jest właśnie w zakładach pracy, w fabrykach, w różnego rodzaju sklepach, sieciówkach i tak dalej. Nie będę już powoływał się na inne instytucje, nie wypada mi tego robić, niż na boiskach klasy amatorskiej.
Okej, trenerze,
powietrzu ci chłopcy bawią się i jest okej.
Okay. Oddam głos jeszcze Andrzejowi. Jak ty, Andrzej, na to patrzysz?
No, ja oczywiście jako człowiek futbolu i człowiek sportu, fajnie, że grają. Natomiast mówię, no, martwi mnie tylko to, o czym mówiłem. Co będzie, jak to będzie dłużej? I co to będzie, jak to będzie o wiele dłużej? I jak te zespoły, które nie przystąpiły, bo nie mogły, załóżmy, jak będą rozgrywały potem co trzy dni mecze zaległe, czy to nie wypaczy charakteru sportowego ligi, prawda? Bo to jest problem, bo to się nie skończy.
No tak, ktoś będzie miał mniej meczów, ktoś więcej meczów i tak dalej, i tak dalej. A no, słuchaj, dokładnie. No dobrze, a jak patrzysz, powiedz jeszcze mi, będziemy kończyć powoli, natomiast jak patrzysz na to, że okej, okay, czwarta liga okręgówka ma tam jakąś margines, który można pokombinować, jak to powiedziałeś, tak? I wymyślić sobie takie rozwiązanie, jak tutaj będzie stosowane. A młodzieżowych rozgrywek nie będzie w tej chwili znowu. Więc to też jest, nie wiem, czy to nazwać niekonsekwencją, czy czym.
Niekonsekwencją, bo poprzednio też była niekonsekwencja, że seniorów zawieszono, a młodzi grają. Kiedy młodzi też przecież mogą być źródłem zakażenia. Teraz młodzi nie będą grali, to rozumiem, że ligi juniorskie też te centralne też nie zagrają, czy jak, ja nie wiem.
No dokładnie, CLJ-ki również są zawieszone, prawda, panie trenerze?
Nie ma tej ligi.
No właśnie, dlatego dla mnie to wszystko jest bardzo dziwne i niepokojące, bo oczywiście lepiej grać niż nie grać. Pamiętamy tamten rok, no wszystko stanęło i też ktoś, kto był jesienią najlepszy, miał punkt przewagi, awansował, a ten, co miał szansę odrobić, to wiosną nie odrobił. To też nie jest za sportowe. Dlatego ja jestem bardzo rozdarty w tej sprawie. Z jednej strony fajnie i cieszę się, że będą grali, bo wiadomo, a z drugiej strony mówię, co będzie, będzie taki, może powstać straszliwy galimatias, nie do rozwiązania. No bo na przykład jak rozgrywki przerwą na przykład w maju, bo będzie tam pandemia szalała, to co? Tabelę na koniec maja ustalimy, czy tą po rundzie jesiennej? A co ze zespołami, które nie grały?
Dokładnie. Tym pytaniem skończymy. Dziękuję serdecznie. Michał Grzelczyk, panie trenerze, zdrowia życzę w takim razie i niech to się udaje tam zachować rzeczywiście te wszystkie obostrzenia sanitarne i zdrowy rozsądek, jeszcze raz zdrowy rozsądek, bo powiem szczerze, jak bywałem na sparingach Lechii Zielona Góra, poza Zieloną Górą, no to tam na boiskach ludzie sobie wchodzili na trybuny, kilkadziesiąt osób, bez maseczek i tu też od tej strony jakieś takie mam drobne obawy.
To jest właśnie ta odpowiedzialność i tego się trzymajmy. Dziękuję panu Andrzejowi. Również zdrówka życzę, panowie. Pozdrawiam.
Zdrowia, jeszcze raz zdrowia i dobrych wyników. Oczywiście Andrzej Fligel, Michał Grzelczyk. Dziękuję panom serdecznie. Dobry program Sport Cafe. Do usłyszenia i do zobaczenia na boiskach oczywiście.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.